Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mili Państwo, jak Państwo wiecie, Xinjiang jest dla mnie osobiście prowincją szczególną. Darzę ją ogromną estymą od dawna. Jeśli zapytacie Państwo dlaczego, odpowiem, chyba nie wiem. Czy to chyba jest dosyć istotne. Jedynym powodem, dla którego, znaczy być może nie jedynym, ale jednym z powodów, dla których, jednym z ważniejszych powodów, dla których darzę tę prowincję naprawdę wielką estymą od zawsze, ponieważ ja nie wiem, który to był rok, ale 11, może 12. W salonie, w swoim blogu Chiny widziane z daleka, w salonie 24, który został mi zlikwidowany w zeszłym roku przez niejakiego Jankego, czyli twórcę tej blogosfery, a właściwie jego chłop Tasiów, zamieściłem w roku, myślę, że to jest był 11 lub 10, artykuł, w którym, dwuczęściowy artykuł, w którym mówiłem o widzianej przeze mnie przyszłości Xinjiangu. Przyszłości Xinjiangu i powtórzyłem to w tym portalu. Znaczy, w chińskim kanale informacyjnym. Niestety, wygląda na to, że mój blog Chiny widziałem za daleko, został zlikwidowany, jak Państwo wiecie, i wcześniej została zlikwidowana mój chiński kanał informacyjny na YouTubie, więc podejrzewam, że teraz może już tych dwóch części mojego artykułu nie być, ale jeśli któregoś dnia znajdę czas i odgrzebię ten artykuł, to byłby to dobry pomysł, dlatego że ja tam sytuowałem w Xinjiangu, w Xinjiangu centrum Azji, tak. Nie tylko Azji Środkowej, ale centrum Azji. Myślę, że w dalekiej przyszłości, to oczywiście nie zdarzy się teraz, ale w dalszej przyszłości istnieje duże prawdopodobieństwo, że ze względu na bezpieczeństwo Chin przede wszystkim oczywiście, może nie tyle przemysł się przeniesie do Xinjiangu, co w Xinjiangu rozbuduje się przemysł, który już się nie zmieści na wschodzie lub nie zmieści się ze względów bezpieczeństwa państwa. A widziałem Xinjiang i widzę Xinjiang jako miejsce bardzo bezpieczne dla państwa. Wprawdzie Xinjiang ma granice, Chiny w Xinjiangu mają granice z 7 państwami, z 7 różnymi państwami, czyli jeśli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że zapamiętam je wszystkie, mianowicie na pewno Mongolia, na pewno Rosja, na pewno Kazachstan, na pewno Kirgistan, na pewno Tadżykistan, na pewno Pakistan, na pewno Afganistan i na pewno Indie. Nie pamiętam, czy to 7, czy może mniej lub więcej. Ale w każdym razie te wszystkie granice tam są. Więc można by powiedzieć, że to nie daje pewności bezpieczeństwa, aż tyle granic. Proszę Państwa, tak, do pewnego stopnia tak, ale z drugiej strony taka ilość państw sąsiadujących stwarza ogromne perspektywy ekspansji, oczywiście ekspansji nie politycznej, to jest jasne, ekspansji gospodarczej, kooperacji gospodarczej z tymi wszystkimi państwami. To jest tutaj ta sprawa Xinjiangu, to o czym mówię, jest bardzo podobne do tego dylematu, czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. Ja twierdzę, że jest do połowy pełna. Czyli perspektywy Xinjiangu są ogromne. Ale dobrze by było sobie przypomnieć, oczywiście tu mówię do tych, którzy tak jak, może nie tak jak ja, bo ja jestem szaleńcem na punkcie miłości do Chin, ale do Państwa, którzy chcieliby mieć wiedzę taką bardziej merytoryczną, taką niezniszczoną, niezniszczoną ideologią, niezniszczoną propagandą przede wszystkim, propagandą. Ja pamiętam, że lata temu wszedłem w Wikipedię, ale angielską Wikipedię. Nie, nigdy w żadnym przypadku nie będę polecał polskiej Wikipedii, chociaż od czasu do czasu mi się zdarza, ponieważ to jest ugarstwo, to jest łajdactwo robione przez Towarzystwo Wzajemnej Adoracji z Gówna Wyborczego. Ja mówię o tym, że lata temu, nie wiem, 6, 7, nie, chyba więcej, wszedłem w tą Wikipedię angielską i właśnie wszedłem w Xinjiang i tam, w przeciwieństwie do polskiego wydania, tam było, nie wiem, z 8 stron albo i więcej na temat Xinjiangu, natomiast historii Xinjiangu. A podczas gdy na polskiej stronie to była jedna strona wszystkiego. I tam można się było bardzo wielu rzeczy dowiedzieć. Między innymi można się było dowiedzieć, to też ciekawe, że Angole, jeśli chodzi o Tybet, gdzie próbują w dalszym ciągu rozrabiać, ale próbowali go opanować, no tam w Xinjiangu nie próbowali, natomiast o Tybecie i o Xinjiangu mówią prawdę. Znaczy, nie wiem, czy w tej chwili ta prawda jeszcze istnieje, ponieważ dawno, no, jak powiedziałem, wtedy raz jedyny tam byłem i więcej nie. Natomiast ja wiem o tym, że w przeciwieństwie do tego, co się nam wmawia, w internecie ginie wszystko to, co się chce, żeby zginęło. Między innymi Wikipedia jest tak fajnie skonstruowana, że można nie tak jak w blockchainie, że nic nie ginie. Nie. W Wikipedii, jeśli redaktorzy Wikipedii uznają za stosowne, to likwidują stare wpisy i wpisują nowe wpisy. Także ja nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. No ale wracając do tego, co ja pamiętam, co wówczas wyczytałem, że w momencie, kiedy Xinjiang stał się częścią już składową, to był 50. Nie wiem do końca, 55, 54 rok, stał się częścią, to przyznaj się szczerze, że nie wiem, nie pamiętam, ale chyba coś takiego. Tam Moskale mieli bardzo duże wpływy. Może to nic dziwnego. Przecież Xinjiang był otoczony przez republiki radzieckie. Moskiewskie republiki radzieckie. Więc Moskale tam mieli bardzo dużo do powiedzenia. Później to się skończyło i przejęli to Chińczycy, na całe szczęście, dla Ujgurów i nie tylko, mieszkających tam ludów różnorakich, bo jest ich tam sporo, przynajmniej kilkanaście. A właśnie z okolic. I tam była nędza i brędza. Dokładnie tak samo jak w Tybecie. Angole byli na tyle uprzejmi, że wtedy, nie wiem jak teraz, jak powtarzam, że mówili o Tybecie, jak tam było, jaka tam była nędza i brędza, a właśnie gdzieś na początku, gdzieś około 50. lat, jak i w Xinjiangu, to była dokładnie taka sama sytuacja, aczkolwiek region był, oczywiście mówię o Xinjiangu, był nieporównywalnie bogatszy od Tybetu, bo na przykład wiem o tym, że z Hubei, znaczy z Hunanu, głównie z Hunanu, w czasach, kiedy Mao chciał zagłodzić naród, dosłownie setki tysięcy ludzi pieszo przeszło do Xinjiangu, uciekając przed śmiercią głodową. A więc ten Xinjiang już wtedy był widziany jako miejsce, w którym nie można umrzeć z głodu. Może tak, był biedny, ale tam nie można było umrzeć z głodu. I teraz ja cały czas opowiadam Państwu o tym, co pamiętam na temat Xinjiangu. Natomiast w tej chwili jestem w Global Timesie z dnia 21 września, artykuł. Zatrudnienie i bezpieczeństwo pracy w Xinjiangu w latach 14-19. No, pewnie niewiele osób z Państwa to może zainteresować, ale chciałbym zwrócić uwagę na tą, to tu jest ikonografika. W zasadzie to nie jest artykuł, a ikonografika. Od redakcji jest tylko kilka zdań. Posłuchajcie Państwo. Chiny mają dużą populację, dlatego zatrudnienie jest kluczem do zapewnienia dobrego samopoczucia siły roboczej. Znaczy, nie wiem czy dobrego samopoczucia, ale istotnie zatrudnienie to jest w Chinach coś, co jest priorytetowym elementem polityki KPH. I co do tego nie mam cienia wątpliwości. Cytuję. W autonomicznym regionie Xinjiangu i gór w północnych zachodnich Chinach podjęto wysiłki i osiągnięto sukces w celu zapewnienia bezpieczeństwa miejsc pracy i zmniejszenia ubóstwa. W latach 14-19 całkowita liczba pracowników w Xinjiangu wzrosła z 11 milionów 350 tysięcy do 13 milionów 300 tysięcy, co oznacza wzrost o 17%. W międzyczasie Xinjiang zlikwidował ubóstwo w 25 biednych hrabstwach, myślę, że powiatach, i w 3107 wioskach, zaplanowano i w tymże Xinjiangu wyeliminuje się ubóstwo do końca 2020 roku. Wynika z Białej Księgi opublikowanej w czwartek przez Biuro Informacyjne Rady Państw. Mili Państwo, jeśli kogoś interesuje prawda, ja nie mówię o... Ja, znaczy mam nadzieję, że nikt rozsądny, myślący nie traktuje mnie jako propagandysty. Jeśli kogoś interesuje prawda o Xinjiangu, to o zatrudnieniu w Xinjiangu, o elementach, które jakby tworzą ten Xinjiang, a więc PKB Xinjiangu, tutaj jest, tu jest zatrudnienie w Xinjiangu, total, czyli całkowite, zarówno, znaczy w miastach i wsiach w 14 i w 19 roku, dochody per capita, dochody rozporządzalne w 14 roku i w 19 roku, porównywalne jest to wszystko, naprawdę dużo, dużo danych. Przedsiębiorstwa w Xinjiangu, to już jest czerwiec 2020 roku. A jeśli kogoś naprawdę interesuje prawda, to wejdźcie Państwo w to. Znaczy, przyglądnijcie się, nie tyle przyglądnijcie, przeczytajcie to. To oczywiście tekst angielski, natomiast myślę, że tu to jest tak prosty angielski, że nawet osoby o niewielkich możliwościach angielskiego dadzą sobie z tym radę przy pomocy jakiegoś tam tłumacza. Możecie Państwo powiedzieć, że ja nie jestem obiektywny. No nie, ja nie mogę być obiektywny w stosunku do Xinjiangu, dlatego że to jest miejsce na ziemi, gdzie chciałbym na przykład umrzeć. Moim marzeniem byłoby, gdyby moje prochy po śmierci i po skremowaniu zostały rozrzucone na Taklamakan, ale oczywiście to się nigdy nie zdarzy, ponieważ nikt tego nie zrobi, nikt nie będzie. No po prostu nie ma żadnej szans. Ale tak, ja nie jestem obiektywny. Natomiast ja staram się, jako że los, moje życie rozpoczęło się w miejscu dosyć szczególnym, powiedziałbym bardzo szczególnym, czyli Zabrzu. Moja rodzina, część mojej rodziny pochodzi ze wsi, druga część, znaczy to od strony taty i od strony mamusi, pochodzi z Lwowa. Jak powiedziałem, urodziłem się w Zabrzu, które jeszcze 5 lat przed moim urodzeniem było miastem niemieckim. Ja wtedy, kiedy byłem małym chłopcem, czułem, że jestem w dziwnym miejscu. Później, dorastając, zrozumiałem, skąd to uczucie. Co ja chcę prosto powiedzieć? Chcę prosto powiedzieć, że się urodziłem na granicy. To ciągle to była ta granica. W Bielczy to granica między wsią i miastem. W Lwów to granica Polski. Cudowne, wspaniałe, najpiękniejsze miasto. Najwspanialsze miasto, nieporównanie ładniejsze, ciekawsze niż Kraków. Lwów był przecudownym miastem polskim. I tu znowu okazało się, że on był do pewnego stopnia miastem granicznym, ponieważ tam ścierały się wpływy ukraińskie i polskie. Znaczy, miasto było polskie, a otoczenie było ukraińskie. W dużym stopniu. Otoczenie było ukraińskie. Więc ja mam w genach te. I Zabrze, to Zabrze, gdzie w momencie, kiedy się urodziłem, to chyba była jedna zdecydowana większość tych Ślązaków niemieckich Ślązaków, nie polskich Ślązaków, tak jak po drugiej stronie granicy, tuż za Zabrzem, między Zabrzem a Rudą Śląską były właśnie granice. No i do 1939 roku. Więc i znowu miasto graniczne, znowu mieszanie się kultur. Myślę, że dlatego właśnie, znaczy jednym z powodów, dla których tak ciągnie mnie do Xinjiangu, jest to ta wielość kultur, które tam współistnieją. I nie mogę być może zupełnie obiektywny, natomiast staram się przedstawić prawdę. Staram się. To nie jest tak, że wciskam Państwu jakiś kit propagandowy. Bo mówiąc na przykład o tym brytolskiej Wikipedii i haśle brytolskiej Wikipedii o Xinjiangu, wprawdzie nie wiem, jak to teraz wygląda, ale wtedy to wyglądało zupełnie, kompletnie inaczej niż w polskiej Wikipedii. To tam naprawdę można się było dowiedzieć ogromnej ilości rzeczy o Xinjiangu. I stamtąd, w brytolskiej Wikipedii, wtedy stamtąd czerpałem swoją wiedzę. Oczywiście ona później przez te 8 pełnych już lat została uzupełniona o to, czego tam nie było, o fakty, które się zdarzyły. No, głównie jeśli chodzi o terroryzm, głównie jeśli chodzi o stosunek części, młodej części populacji muzułmanów na tamtym terenie, bo nie tylko Ujgurów, nie, to jeśli ktoś mówi tylko o Ujgurach, to jest zakłamywanie rzeczywistości. Więc przyglądajcie się Państwo tej ikonografice. Ona pokazuje od strony gospodarczej ten obszar świata wspaniały, niezwykły, podzielony praktycznie na północ i południe przez góry Tien Shan. Naprawdę niezwykłe, no i gigantyczny, i obszar gigantyczny. Tam można zobaczyć wszystko, wszystko, wszystkie możliwe, za wyjątkiem morza, to tam jest wszystko. Tak, a ja się tam mogę rozkliwiać nad tym Xinjiangiem długo, ale to oczywiście Państwa nie interesuje. Mili Państwo, przyglądnijcie się tej ikonografice. Ona przeczy właśnie dlaczego ona powstała. I tutaj kilka słów. Ona powstała dlatego, że Amerykanie. Żydowskie media, światowe żydowskie media kolportują na temat Xinjiangu różne bzdury. A to obozy koncentracyjne, a to miliony ludzi w tych obozach koncentracyjnych, no i tego typu historii. No i skoro Polacy, skoro żydowskie media na świecie do dzisiaj kolportują wiedzą, wiadomość, bo mogą, że to Polacy mordowali Żydów w czasie II wojny światowej, to dlaczego te same żydowskie media, tak niezwykle prawdziwe, prawda, nie miałyby kolportować kolejnego 1585 kłamstwa polegającego właśnie na kłamstwach dotyczących Xinjiangu. I tutaj ta ikonografika pokazuje, to ona jest jakby dla oczywiście myślących, jest takim antidotum na tą truciznę propagandową żydowską. Dlatego proponuję, żebyście Państwo przyglądnęli się jej, przeżuli ją, oczywiście ci, których naprawdę interesuje się. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.